Rozdział czwarty. Drzewiec. Dwaj hobici, kierując się na zachód, szli brzegiem strumienia, wciąż pod górę, coraz dalej w głąb Fangornu, przyspieszając kroku o tyle, o ile pozwalał ciemny, splątany gąszcz. Lecz w miarę oddalania strach przed orkami przygasał, a wędrowcy zwalniali tempo. Ogarnęła ich duszność, jakby powietrze było zanadto rozrzedzone lub dochodziło w głąb lasu zbyt skąpo. Wreszcie Mary przystanął. — Nie sposób iść dalej — wysapał. — Muszę zaczerpnąć tchu. — Napijmy się przynajmniej wody — rzekł Pipin. — Zaschło mi w gardle. Wczołgał się na potężny korzeń, który krętym ramieniem sięgał strumienia i nabrał w złożone dłonie trochę wody. Była czysta i zimna. Wypił chciwie kilka łyków. Mary poszedł za jego przykładem. Woda odświeżyła ich trochę i jakby dodała otuchy. Przez chwilę siedzieli na brzegu, mocząc obolałe stopy i nogi po kolana. Rozglądali się też dokoła. Drzewa otaczały ich milczącym kręgiem. Niezliczone szeregi pni ciągnęły się we wszystkie strony bez końca i rozpływały w siwym półmroku. — Mam nadzieję, że nie zdążyłeś jeszcze zabłądzić, przewodniku — rzekł Pipin, opierając się o gruby pień. — W każdym razie możemy trzymać się brzegu tej rzeczki. Rzeki Entów, czy jak tam ją nazywasz. A potem wrócić tam, skąd przyszliśmy. — Pewnie. Jeżeli nogi zechcą nas nieść i tchu wystarczy — odparł Mary. — Tak, bardzo tu ciemno i duszno — przyznał Pipin. — Przypomina mi się, nie wiem czemu, stara sala w wielkim dworze Tuków — daleko stąd, u nas, w Tukonie. W starej sali od wielu pokoleń nie przestawiano ani nie zmieniano mebli. Tam podobno mieszkał przez długie lata sam stary Tuk. Sala niszczała i starzała się z nim razem, a od jego śmierci, od wieku, nikt w niej niczego nie tknął. Stary Gerontius był moim prapradziadem, a więc ta historia sięga zamierzchłej przeszłości, lecz wydaje się bardzo młoda w porównaniu ze starością tego lasu. Spójrz na te brody, wąsiska z mchów, jakie są powłóczyste, jakie bujne. A na większości drzew pełno jest poszarpanych, zeschłych liści, które nie wiadomo czemu nie spadły. Bardzo tu nieschludnie. Trudno sobie wyobrazić, jak w tym lesie wygląda wiosna, jeżeli w ogóle zapuszcza się w te strony. Jeszcze trudniej wyobrazić sobie wiosenne porządki. Ale słońce bądź co bądź musi czasem zaglądać, rzekł Mary. Zupełnie inaczej jest tu niż w mrocznej puszczy, o ile pamiętam opowieści Bilba. Tamta jest mroczna, czarna, gnieżdżą się w niej ponure czarne stwory. Ta tylko cienista i jakaś strasznie drzewna. Nie można sobie wyobrazić, żeby tu mieszkały czy choćby przebywały zwierzęta. Albo hobici, dodał Pipin. Wcale mi się też nie uśmiecha myśl o wędrówce przez ten las. Jak się zdaje, w promieniu 100 mil nic tu nie znajdziemy, co by można na ząb położyć. Jaki jest stan zapasów? Mizerny, odparł Mary. Nie wzięliśmy z sobą nic prócz kilku lębasów. Wszystko inne zostało nad wielką rzeką. Obejrzeli resztki prowiantu, w który ich zaopatrzyli elfowie. Okruchy mogły starczyć na 5 bardzo postnych dni. Nie mamy też koców ani żadnych ciepłych rzeczy, stwierdził Mary. W którąkolwiek stronę pójdziemy, w nocy będziemy marzli. Trzeba by już teraz namyślić się, dokąd pójdziemy, rzekł Pipin. Czas płynie. W tym właśnie momencie zauważyli, że nieco dalej, w głębi lasu, pojawiło się złotawe światło, jakby nagle promienie słoneczne przebiły się przez strop liści. — Oho! — powiedział Mary. — Widocznie słońce schowało się za chmurę, gdy wędrowaliśmy pod drzewami, a teraz znowu wyjrzało. Albo może wspięło się dość wysoko, żeby przez jakąś dziurę zajrzeć do lasu. Chodźmy tam, to niedaleko. Okazało się jednak dalej niż przewidywali. Teren wciąż wznosił się stromo i był coraz bardziej kamienisty. W miarę jak się zbliżali do celu, światło rosło, a wkrótce zobaczyli przed sobą ścianę skalną, stok jakiegoś wzgórza czy może pojedynczą skałkę, odrastającą tutaj od korzeni odległych gór. Nie było na niej drzew, a słońce świeciło wprost w jej nagą kamienną twarz. Drzewa rosnące u stóp ściany wyciągały sztywne, nieruchome gałęzie, jakby chciały zagrzać się od jej ciepła. Las, który przedtem zdawał się taki wyniszczony i szary, tu lśnił wszędzie soczystymi odcieniami brązu i gładką czernią kory, niby połyskliwą skórą. Pnie jaśniały miękką zielenią jak mokra trawa. Hobbitów otoczyła wiosna, czy może tylko jej przelotne złudzenie. W skalnej ścianie dostrzegli, jak gdyby schody, zapewne przez samą przyrodę wykute, wyżłobione przez wodę i wichry w pękającym lub zwietrzałym kamieniu, bo koślawe i nieregularne. Wysoko w górze, niemal na równi z czubami drzew, widniała pod skałką jak gdyby półka. Naga, gdyż tylko skąpa trawa i trochę zielska porastały jej krawędź. Na niej sterczał stary pień z parą przygiętych do dołu gałęzi. Wyglądał jak pokręcony od starości dziadyga, wpatrzony w blask poranka. — Idziemy na górę — zawołał radośnie Mary. — Tam odetchniemy lżej i rozejrzymy się po okolicy. Wspięli się po kamiennych schodach z pewnym trudem, bo stopnie były ogromne, nie na miarę hobbickich nóg. Zbyt przejęci wspinaczką, nie zadawali sobie pytania, jakim to zdumiewającym sposobem rany i sińce wyniesione z niewoli u orków zagoiły się tak szybko i skąd nagle przybyło im nowych sił. Wreszcie dotarli pod krawędź skalnej półki, niemal u stóp starego pniaka. Wywindowali się jednym susem na półkę, gdzie stanęli, obróceni plecami do pagórka, oddychając głęboko i spoglądając ku wschodowi. Stwierdzili, że nie zagłębili się dalej niż na jakieś 3-4 mile w las. Przed nimi czuby drzew zstępowały po stoku w dół na równinę, a tam, opodal skraju puszczy, wzbijały się w niebo wysokie, skudlone słupy czarnego dymu, który z powiewem wiatru płynął w stronę Fangornu. — Wiatr zmienił się — rzekł Mary. — Dmucha znów od wschodu. — Tu w górze jest dość chłodno. — Tak — odparł Pipin — boję się, że pogoda nie utrzyma się długo i wszystko na nowo zszarzeje. Szkoda. Ten stary gąszcz leśny zupełnie inaczej wygląda w blasku słońca. Mam wrażenie, jakbym go niemal polubił. On ma wrażenie, jakby niemal polubił las. Dobre sobie. Bardzo łaskawie z twojej strony, przemówił jakiś dziwny, obcy głos. Odwróćcie się i pokażcie mi twarze. Mam wrażenie, jakbym was obu nie lubił, ale nie chcę sądzić zbyt pochopnie. Obróćcie się, żywo!
Ogromne, sękate dłonie spadły na hobbitów i łagodnie, jakkolwiek stanowczo, okręciły nimi w miejscu, po czym dwie wielkie, silne ręce podniosły ich w powietrze. Ujrzeli tuż przed sobą zdumiewającą, niezwykłą twarz. Należała do olbrzymiego ni to człowieka, ni to trola, który miał ze 14 stóp wzrostu, a głowę podłużną i osadzoną niemal bezpośrednio na krzepkim tułowiu. Trudno było zgadnąć, czy owinięty jest w płaszcz z jakiejś zielono-szarej, podobnej do kory tkaniny, czy też jest to jego własna skóra. W każdym razie ramiona nieco poniżej barku nie były pomarszczone, lecz gładkie i brunatne. U każdej stopy miał 7 palców. Dolną część twarzy zarastała siwa broda, długa, gęsta, krzaczasta, o włosach u nasady prawie tak grubych jak gałązki, ale na końcach cieniejących i puszystych niby mech. Zrazu jednak uwagę hobbitów przykuły wyłącznie oczy olbrzyma, które wpatrywały się w nich bez pośpiechu, uroczyście, ale zarazem bardzo przenikliwie. Oczy te były głębokie, brązowe, rozświetlone zielonymi centkami. Pipin nieraz później usiłował opisać, jakie na nim zrobiły wrażenie w pierwszej chwili. Wyczułem poza nimi jak gdyby bezdenną studnię pełną odwiecznych wspomnień i długich, powolnych, spokojnych rozmyślań. Na powierzchni ich wszakże iskrzyło się odbicie teraźniejszości, jak odblask słońca na liściach ogromnego drzewa albo na zmarszczonej tafli bardzo głębokiego jeziora. Nie umiem tego wyrazić, ale wydawało mi się, że coś, co wyrasta z ziemi, by tak rzec, uśpione czy też tylko siebie czujące od korzeni pobrzeżek liścia, między głębią ziemi a niebem, nagle ocknęło się i patrzy na mnie z takim samym powolnym skupieniem, z jakim od niepamiętnych lat rozważało swoje własne, wewnętrzne sprawy.
— Szepnął głos tak niski,
jakby się dobywał z drewnianej basowej trąby. Dziwne, bardzo dziwne. Nie sądźmy pochopnie, to moja zasada. Gdybym jednak zobaczył was, nim usłyszałem wasze głosy, bo głosy wasze spodobały mi się. Wcale przyjemne macie głosiki. Coś mi przypominają, ale nie wiem co. Gdybym więc zamiast usłyszeć najpierw was zobaczył, zdeptałbym was pewnie, myśląc, że to mali orkowie, a dopiero po niewczasie spostrzegłbym omyłkę. Dziwne jakieś stworzenia. I korzonki, i gałązki bardzo dziwne.
Pippin, chociaż oszołomiony, otrząsnął się już z lęku. Pod spojrzeniem tych niezwykłych oczu dygotał z ciekawości, ale nie ze strachu. — Proszę cię bardzo — rzekł — powiedz nam, kim i czym ty jesteś.
Stare oczy nagle przygasły jakby ze znużenia. Bezdenna studnia zamknęła się w ich głębi. — zachuczał basowy głos. — Jestem Ent. Tak mnie przynajmniej nazywają. — Tak. — Ent. Ent nad Entami. Jakbyście może po swojemu powiedzieli. Jedni nazywają mnie Fangornem, inni drzewcem. Możecie mnie tak nazywać. Drzewiec.
Ent, spytał Mary. Co to znaczy? A jak ty sam siebie nazywasz? Jakie jest twoje prawdziwe imię?
Ho, ho, rzekł drzewiec. Ho, ho, długo by trzeba o tym gadać. Nie bądźcie tacy pochopni. Zresztą mnie wypada zadawać pytania, a wam odpowiadać. Przyszliście do mojego kraju. Kim wy jesteście? Nie mogę jakoś przypiąć was do żadnego plemienia. Chyba was nie ma w starym spisie, którego nauczono mnie za młodych lat. Ale to było dawno, dawno temu. Może od tego czasu sporządzono nowy spis? Zastanówmy się, jak to było.